Wiarygodność ekonomiczna państwa, a w naszym przypadku zajmujemy się wiarygodnością ekonomiczną Polski w szczególności, jest bardzo ważną kategorią ekonomiczną. Jest to kategoria, która odnosi się między innymi do działania, które stabilizuje gospodarkę, bo zadaniem państwa, jego instytucji jest działanie, które stabilizuje gospodarkę. Jeśli to działanie jest wypełniane, to znaczy, że gospodarka jest odporniejsza na zewnętrzne szoki, jest mniej wrażliwa na zakłócenia. A to oznacza, że poziom niepewności w gospodarce, który zawsze występuje, się zmniejsza. A to oznacza, że w konsekwencji jest wyższe prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa będą inwestować. W rezultacie gospodarka będzie zyskiwała siłę wytwórczą. Oczywiście jest wiele różnych odniesień. My badamy ten indeks w tym roku po raz drugi. Raport przedstawiliśmy w zeszłym roku tylko w odniesieniu do Polski i porównywaliśmy te dane, czyli dokładnie tą samą metodologię w zeszłym roku i w tym roku. Analizujemy dane z okresu 2008-2022. W roku 2021 wiarygodność ekonomiczna Polski bardzo osłabła, a w roku 2022 jeszcze bardziej zdecydowanie. I to już jest bardzo wyraźne obniżenie wiarygodności. Czy to działa na wprost? Czy natychmiast obniżenie wiarygodności ujawnia negatywne skutki? W pewnych wymiarach tak. Tym bardziej, że my badamy zachowania uczestników rynku i ich oczekiwania inflacyjne. Więc w tym sensie, jeśli wiarygodność słabnie, oczekiwania inflacyjne rosną, inflacja rośnie. Ale wiele rzeczy, które z tego wynika, ujawni się później. Dzisiaj jest tak, że mamy w tym roku zerowy tempo wzrostu gospodarczego. Znaleźliśmy się być może w przejściowej stagnacji. Ale jeśli nie ma być to stagnacja przejściowa, to musi być podniesiona wiarygodność ekonomiczna państwa, bo w przeciwnym razie zauważymy, że kapitał zagraniczny nie będzie już płynął do Polski. Mówię to jako z jednych przejawów. Po prostu to zostanie dostrzeżone. Zostanie dostrzeżone, że poziom ryzyka związanego z inwestowaniem się zmniejsza. Także uważam, że to trzeba bardzo poważnie potraktować. W tym roku też zdecydowaliśmy się, żeby lepiej wyjaśnić sytuację naszego kraju, porównać tę sytuację z krajami Grupy Rówieśniczej, czyli z krajami Grupy Wyszehradzkiej. I to zadanie, które wykonaliśmy, uzmysławia nam, że są punkty trudne, newralgiczne, nie chcę powiedzieć krytyczne, które wyjaśniają, że w tych właśnie punktach Polska nie tylko, że jest odstaje, ale że jej obniżenie wiarygodności, które występuje we wszystkich krajach regionu ze względu na sytuację, jest o wiele boleśniejsze. Można powiedzieć, że mamy dwie grupy krajów. Kraje, które bronią swoją wiarygodność ekonomiczną i kraje, które tracą swoją wiarygodność ekonomiczną. Po tej stronie Czechy, Słowacja, po tej stronie Polska, Węgry. Te punkty, które dla Polski są krytyczne, to system finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, to praworządność i dotrzymywanie zobowiązań międzynarodowych. Jeśli my nie podejmiemy działań w tej dziedzinie, to o czym mówiłem, że jesteśmy być może w fazie stagnacji gospodarczej, dotknie nas mocno.
Tak, od początku zakładaliśmy w zespole autorskim, że wiarygodność ekonomiczna to nie są tylko finanse publiczne, czy sytuacja fiskalna, czy praworządność, ale także te elementy, które związane są z tym, jak regulacje, jak państwo, polityka publiczna chronią, zapewniają bezpieczeństwo i ochronę pracy, w jaki sposób państwo jest zdolne do zapewnienia odpowiedniej jakości usług publicznych, czy także, co jest nowością w tej edycji indeksu, jak wygląda kwestia jakości środowiska, która została w tym roku wydzielona do odrębnej kategorii, którą analizujemy. W zeszłym roku była elementem właśnie usług publicznych, które były uwzględnione w indeksie. W sferze ochrony i bezpieczeństwa pracy widzimy dosyć stabilną sytuację. W paru elementach powiedzmy lekkie pogorszenie, na co warto zwrócić uwagę. Dotyczy to przede wszystkim tych aspektów związanych z prawną ochroną zatrudnienia, z niestandardowym zatrudnieniem, co skutkuje segmentacją rynku pracy, którą widzimy. To objawia się tym, że mamy dużo osób pracujących na niestandardowych umowach, na umowach czasowych, które związane są z mniejszą ochroną zatrudnienia. Duża część z tej grupy to są migranci, więc na to też zwracamy uwagę, że odpowiednia polityka migracyjna, odpowiednie działania integrujące migrantów na rynku pracy społecznie są potrzebne. Widzimy, że rosną wskaźniki zatrudnienia, chociaż tutaj pomaga nam demografia, ale już jak spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja w Polsce w odniesieniu do Czech, Słowacji czy Węgier, które także uwzględniamy w naszym indeksie, no to już widać, że no, jesteśmy w trochę gorszej sytuacji. Kuleje uczenie się przez całe życie, więc są takie elementy, gdzie pomimo ogólnie pozytywnej tendencji możemy powiedzieć, że jest pole do poprawy.
Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego, mierzony dokładnie tak samo jak przed rokiem, odnotował kolejny spadek. Spadek ten był w skali nie mającej precedensu. W efekcie w 3 z 4 obszarów, w których mierzymy, czy wymiarów, w których mierzymy wiarygodność w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego, mieliśmy najniższe wartości w historii pomiaru. W jednym wymiarze, to jest w wymiarze zagrożeń dla systemu finansowego, gorzej było tylko raz w czasie globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009. No tyle tylko, że wówczas ta gorsza sytuacja była wynikiem zewnętrznych wstrząsów, podczas gdy teraz w znacznym stopniu wynika ona z polityki wewnętrznej. Dzisiaj wiarygodność ekonomiczna państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego szoruje w Polsce po dnie, ale doświadczenia z przeszłości pokazują, że może być inaczej. W latach 2012-2017 Polska była liderem wiarygodności w tym obszarze. Oczywiście, zważywszy na opóźnienia w mechanizmie transmisji, za te dobre wyniki w latach 2012-2017 odpowiadała polityka pieniężna z lat 2010-2015. Ta wiarygodność wówczas zbudowana okazała się nietrwała. Niemniej to, że byliśmy i to przez długi czas liderem regionalnym, pokazuje, że możliwa jest wiarygodna polityka pieniężna, możliwa jest taka polityka państwa, która buduje zaufanie do pieniądza, zaufanie do systemu finansowego.
W przypadku usług publicznych patrzymy na edukację, zdrowie, cyberbezpieczeństwo, e-administrację i bezpieczeństwo publiczne. I tutaj też ogólnie rzecz biorąc Polska nie wypada najgorzej. Ta sytuacja wygląda trochę lepiej, ale znowu możemy powiedzieć o tym, że nakłady na zdrowie są niższe i to jest powód do troski. Nakłady na edukację spadają. Wyniki, które mają nasi uczniowie w badaniu PISA, to są wyniki, które są sprzed 3 lat i tych oczywiście nie mogliśmy aktualnić, bo badanie jest robione co 3 lata. Czekamy na kolejne wyniki, które będą publikowane pod koniec tego roku i to jest pierwszy raz, kiedy w badaniu brali udział uczniowie już pierwszych klas szkół zawodowych czy liceów, więc to też będzie takie mocne sprawdzam dla zmian, które miały miejsce w systemie edukacji. Widzimy trochę więcej pogorszenie sytuacji, jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące przestępczości, więc to są też takie elementy, gdzie widać potrzebę monitorowania, a na pewno jest to element wiarygodności państwa, bo poza polityką fiskalną i monetarną bardzo ważne jest to, jak państwo realizuje prawa społeczne obywateli.
Oczywiście, że jesteśmy przed wyborami, oczywiście, że będziemy mieli tak czy owak nowy rząd, czy rząd tej samej formacji politycznej, czy rząd opozycji demokratycznej, to zobaczymy, tak? Musi podjąć z jednej strony zadania pilne, a z drugiej strony zadania ważne. Wśród tych pilnych, bardzo pilnych jest przedstawienie zarysu planu gospodarczego wychodzenia z tej stagnacyjnej sytuacji, z ujemnej produkcji przemysłowej, zerowego wzrostu, w tym zarys planu konsolidacji finansów publicznych. Ale to jest pilne i to musi się ujawnić w momencie, gdy rząd przedstawi skład, premier przedstawi zarys planu gospodarczego i powie w tym, takie i takie prace podejmujemy natychmiast. A drugą sprawą są zadania ważne, które nie mogą być pilne, bo się ich pilnie nie da wykonać, ale są super ważne. Bo to są zadania związane z pobudzeniem inwestycji przedsiębiorstw. To są zadania oddziaływujące na te czynniki wzrostu, które dają nam wzrost produktywny. No między innymi kluczową kwestią jest utrzymanie poziomu kompetencji młodych Polaków. Na ten dzień nie ma problemu, ale zobaczmy, co się dzieje w szkole, co się dzieje z 15-latkami. Tam mamy degradację oświaty w Polsce. Na tą ważną rzecz, którą nie da się rozwiązać, jest jaka ma być polityka migracyjna Polski. Tak? Więc ja mógłbym tych rzeczy ważnych wymieniać i dlatego nie wolno akcentować, że tu chodzi o jakieś szybkie zapowiedzi, tylko o przemyślane propozycje prowadzenia polityki, która składa się na strategię. Polityki, nazwijmy ją gospodarczej, w istocie rzeczy ona jest społeczno-gospodarcza.
Więcej szczegółów, czyli o wszystkich 8 obszarach będziemy mówili na Open Eyes Economy Summit, który tradycyjnie w Krakowie 21-22 listopada się odbywa. Wówczas także będzie opublikowana książka, gdzie prezentujemy indeks i pełne analizy. Także wszystkich zapraszam do Krakowa za trochę ponad miesiąc, żeby dowiedzieć się więcej o wiarygodności ekonomicznej.